Drodzy, po przerwie powracamy do naszego cyklu z listu Jakuba, który nosi nazwę Jaka jest moja wiara, żywa czy martwa? Albo mówiąc inaczej, czy ja naprawdę wierzę? I 3 tygodnie temu, kiedy byliśmy w rozdziale 2, cytowaliśmy werset 12, w którym Jakub mówi: tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. I 2 tygodnie temu mówiliśmy o uczynkach, natomiast dzisiaj powiemy sobie o mówieniu i ten dzisiejszy test nosi nazwę: jakie są moje słowa? Jak obliczyli to naukowcy, kobiety średnio wypowiadają około 20 tysięcy słów dziennie. Mężczyźni zaś około 7 tysięcy. Chociaż znalazłem i inne wyniki, w których ta różnica wynosi zaledwie 546 słów. Ale to jedyny wynik, który został potwierdzony, więc myślę, że to wypadek przy pracy. Jednak kiedy spojrzymy na nasze codzienne życie, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że mężczyźni mało mówią, a kobiety trochę więcej. Może to wynika z tego, że Pan Bóg tak nas stworzył, żebyśmy byli inni, ale też żyjemy w takiej kulturze, w której mówienie mężczyźnie o emocjach przychodzi z wielkim trudem. Nawet mawiamy, że mężczyźni nie płaczą, prawda? Mężczyźni są bardziej skryci, bardziej zamknięci w sobie. Wydobycie coś z mężczyzny to jak wydobywanie węgla z kopalni, z najdalszych pokładów. Nie jest to wcale takie proste. Aczkolwiek, drodzy, kiedy pojawiają się takie tematy jak sport czy samochody, okazuje się, że mężczyźni potrafią bardzo wiele na ten temat powiedzieć. W tym przypadku kobiet to czasami w ogóle nie interesuje. Ktoś kiedyś zauważył, że biorąc pod uwagę te 20 tysięcy i te 7 tysięcy słów, że zazwyczaj, kiedy kobieta wraca do domu, to nawet nie rozpoczęła dobrze swoich 20, a mężczyzna, kiedy wraca do domu, już dawno je skończył. Więc to też jest jakiś taki problem w relacjach. Drodzy, jak ważne są słowa w naszym życiu, może świadczyć choćby to, że kiedy rodzi się dziecko, rodzice z utęsknieniem czekają na co? Na słowo. Mama albo tata. I kiedy myślałem o naszym Michale, ale też patrzyłem na Mojżesza i zacytuję tutaj fragment z 2 Księgi Mojżeszowej z rozdziału 4. A Mojżesz rzekł do Pana: proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego: kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? A więc mówienie jest darem Boga. Ale jak ktoś trafnie zauważył, Bóg dając nam język, dał też nam dwoje oczu i dwoje uszu. Dając nam taki jasny sygnał, jasny przekaz, że mamy słuchać i patrzeć 2 razy częściej niż mówić. Jak ktoś powiedział, język to taka śliska sprawa. Bardzo łatwo się jest na nim przejechać. A ktoś inny powiedział, że zanim coś powiesz, upewnij się, że twój język jest podłączony do mózgu. Salomon zaś powiada: gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. I drodzy, język i mówienie jest naszym problemem, większym lub mniejszym, ale po prostu czasami mówimy za dużo. Mówimy bez zastanowienia i czasami mawiamy: znowu coś chlapnąłem. Natomiast problem z wypowiedzianym już słowem, które opuściło nasze usta, jest taki, że nie można już go cofnąć. Tak jak mawiamy, nie można cofnąć już czasu. Jedyną rzeczą, jaką można powiedzieć po wypowiedzianym słowie, to tylko słowo przepraszam. I można sobie zadać pytanie, z czego wynikają te nasze problemy z mówieniem. I kiedy rozmyślałem nad tym, doszedłem do wniosku, że po pierwsze nie zdajemy sobie sprawy z mocy słów. Myślimy, że słowa to tylko słowa, natomiast słowa niosą ze sobą naprawdę wielką moc. Na przykład słowa, które podczas II wojny światowej wypowiadał Winston Churchill, zagrzewały cały naród angielski do walki z faszystowskimi Niemcami. To, co powiedział, sprawiało, że ludzie chcieli walczyć, a nie chcieli się poddawać. Ale w tym samym niemal czasie Adolf Hitler też wypowiadał słowa, których moc sprawiła, że zdawałoby się cywilizowany naród niemiecki ruszył do wojny z wszystkimi. Słowa. Drodzy, kiedy słyszymy gdzieś z oddali słowa ratunku, pomocy, to przykuwa naszą uwagę, prawda? Niekoniecznie musimy od razu pójść i komuś pomóc, ale przynajmniej staniemy, aby zobaczyć, co się dzieje. Ale kiedy słyszymy ratunku, pomocy, pali się, wtedy zastanawiamy się, czy przypadkiem nie pali się nasz dom, czy nasze mieszkanie, co może spowodować to, że zaczniemy działać. Czasami też tą moc słów możemy zaobserwować w sporcie, kiedy jakaś drużyna przegrywa do przerwy, często w szatni padają naprawdę mocne słowa. I potem się okazuje, że kiedy wychodzi drużyna na drugą część, jest to zupełnie inny zespół, który potrafi odmienić losy całego spotkania. Drodzy, w wojsku rozkaz potrafi pchnąć tysiące do rzeczy wręcz niemożliwych. Czasami jedno przemówienie, jedno zdanie potrafi wywrócić świat do góry nogami. Czy wiecie, jakie zdanie utkwiło Polakom mocno w sercu? To zdanie, które zostało wypowiedziane w 1979 roku w Warszawie. Każdy Polak je zna. Powiedział je Jan Paweł II. Kojarzycie? Powiedział coś takiego, że niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I to gdzieś w narodzie naszym zostało. My natomiast myślę, że znamy dobrze inne słowa. Miałem sen, iż pewnego dnia ten naród powstanie, aby żyć wedle prawdziwego znaczenia swojego credo. Uważamy za prawdę oczywistą, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równi. Miałem sen, że pewnego dnia na czerwonych wzgórzach Georgii synowie dawnych niewolników i synowie dawnych właścicieli niewolników będą mogli zasiąść razem przy braterskim stole. Miałem sen, iż pewnego dnia moje czworo dzieci będzie żyło wśród narodów, w którym ludzie nie osądzają się na podstawie koloru ich skóry, ale na podstawie tego, jacy są. Wiemy, kto to wypowiedział? Martin Luther King, pastor baptystyczny, laureat pokojowej Nagrody Nobla, który za walkę rasową stracił życie. Jednak to, że jako ludzie wypowiadamy słowa, które niosą moc, które mają też moc zmieniać w jakimś sensie też rzeczywistość, to jednak największym przejawem mocy słowa mamy do czynienia w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale od wersetu pierwszego, kiedy czytamy, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód i rzekł Bóg, niech się stanie światłość. I stała się światłość. I takiego przejawu mocy nie jest w stanie uczynić żaden człowiek. Ale przez to słowo, które Bóg wypowiedział, Bóg też nam pokazuje, jaka jest moc ukryta w naszych słowach. Kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, jak wiemy, głosił słowo, karmił biednych, ale też leczył i dokonywał cudów. I w tym dzisiejszym fragmencie, który był czytany na początku do modlitwy, Ja go jeszcze raz przywołam z Ewangelii Mateusza z 9 rozdziału od wersetu 2. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu. Wstał tedy i odszedł do domu swego. Jezus wypowiedział słowo i człowiek, który nie mógł chodzić, nagle stanął na nogi. I w tym naszym dzisiejszym fragmencie z listu Jakuba z 3 rozdziału od wersecie 1 Jakub daje ostrzeżenie na samym początku. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Kiedy czyta się Stary Testament, widzimy, że na prorokach, ale też i na nauczycielach ciążyło to Boże zobowiązanie i odpowiedzialność, że mieli wiernie przekazywać słowo Pana. Jeśli tego nie robili, co ich czekało? Śmierć przez ukamienowanie. Ponieważ nauczyciele, prorocy, poprzez głoszone słowo kształtują w ludziach, w swoich słuchaczach, obraz Boga. A więc wpływają na to, w jaki sposób ludzie wierzą, w jaki sposób postrzegają Boga, w jaki sposób za Nim podążają, ale też jak myślą i jak postępują na co dzień. Dlatego można powiedzieć, że odpowiedzialność jest wręcz przeogromna. Piotr w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale i wersecie 11 powiada na samym początku: jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Idąc dalej, Jakub wskazuje na taką oczywistą oczywistość w 2 wersecie, z którą czasami nie do końca chcemy się zgodzić, bo jest to trudne, choć prawdziwe. Ten 2 werset rozpoczyna się słowami: dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Lub można by też to tłumaczyć, że często bowiem potykamy się wszyscy. Jakub nie zostawia tutaj miejsca na wyjątki. Mówi wszyscy. I drodzy, każdy z nas ma swoje mocne i słabe strony. Każdy z nas w pewnych dziedzinach życia jest wręcz ekspertem. Ale w pewnych dziedzinach jesteśmy wręcz jak laicy. Z pewnych rzeczy i zobowiązań wywiązujemy się wzorowo, ale z innych niekoniecznie. I zawodzimy. Jakub chce zwrócić naszą uwagę na to, że nikt z nas nie jest doskonały. Nikt. Jednak druga część tego wersetu może nas zaskoczyć, ponieważ Jakub mówi: jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A więc jeśli uda się opanować nasz język według Jakuba, człowiek stanie się mężem doskonałym. Dlaczego więc trzymanie przysłowiowego języka na wodzy czyni nas doskonałymi? I chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie ten fragment z Jakuba z 3 rozdziału, wersety od 3 aż po 12. A czytamy tam tak: a jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka w tego krnąbrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, którzy stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki, a winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. Ale drodzy, zanim pojawią się słowa, w naszym życiu pojawia się coś wcześniej. Ponieważ zanim pojawią się słowa, najpierw pojawia się myśl. Natomiast myśli nasze biorą się z tego, co albo słyszymy, albo widzimy. Prawda? Ktoś nam coś powiedział, albo żeśmy my usłyszeli, albo coś żeśmy zobaczyli i wtedy do naszego umysłu trafia pewien obraz, pewna myśl, którą zaczynamy rozwijać, analizować, rozkładać na czynniki pierwsze. Zaczynamy ją wiązać z innymi rzeczami, które słyszeliśmy, które widzieliśmy. Tworzymy wątki, większe obrazy. To zaś powoduje, że w pewnym momencie pojawiają się w nas także emocje. Te dobre i te złe. Jeśli coś sprawia nam to, co słyszeliśmy czy widzieliśmy, przyjemność, no to te obrazy są miłe. Ale kiedy usłyszeliśmy coś przykrego, wtedy te emocje również są złe. I drodzy, kiedy nasze myśli z naszymi emocjami stworzą nierozerwalną parę, stworzą taki film, wtedy przychodzi czas na to, aby to, co jest w nas w środku, a co już zaczyna się buzować, chcemy to wyrazić na zewnątrz. Już wcześniej Jakub o tym pisał w rozdziale pierwszym od wersetu 13, powiadając, niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. A drodzy, jak najprościej wyrazić to, co mamy w środku, to, co się w nas gotuje? Poprzez słowa, a później poprzez czyny. Czasami słowa i czyny idą ze sobą w parze. A więc można powiedzieć, że nasz problem ze słowami swój początek bierze w naszych sercach. Bóg poprzez Salomona mówi do nas czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego wytryska źródło życia. I co warte zauważenia, ten werset znamy. Natomiast dalej, czytając ten fragment, Bóg mówi tak. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymuj swoją nogę od złego. Synu mój, zwróć uwagę na moją mądrość, nakłoń ucha na moją roztropność, abyś zachował mądre rady i aby twoje wargi trzymały rozwagę. A więc tylko trwanie w Słowie Bożym jest w stanie pomóc nam, abyśmy byli w stanie zapanować nad naszymi myślami, a w konsekwencji też nad naszymi emocjami, słowami i czynami. Ponieważ tylko Słowo Boże tak naprawdę w tym świecie daje nam właściwą perspektywę oceniania tego, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. I gdybyśmy przywołali tutaj słowa apostoła Pawła, który powiada, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I w dalszej części tego rozważania Jakub mówi o tym, Co się dzieje, gdy nie zdążymy w porę opanować naszych myśli i emocji? I po pierwsze, kiedy nie zdążymy tego opanować, to nasz język i nasze słowa potrafią wywołać wielki pożar. Pożar, w wyniku którego nie tylko zostaje zniszczony nasz przeciwnik, ale także wszyscy dookoła. Ponieważ ogień, kiedy się rozprzestrzenia, nie omija domów dobrych, miłych i uczciwych, ale pożera wszystko, co ma na swojej drodze. Jakub także porównuje język do świata nieprawości, dodając, że czasami nasz język i słowa są napędzane poprzez piekło. A więc to diabeł staje się inspiracją tego, jak myślimy, jak postrzegamy rzeczywistość, a tym samym, co mówimy i co czynimy. Myślę, że większość z nas widziała kiedyś albo na własne oczy, w sensie, że byliśmy tam fizycznie, albo poprzez telewizję, pożary wielkich lasów. Jak myślicie, jak długo trzeba czasu, aby odbudować taki las? Minimum to jest 20 lat. Ale potrafi las się odbudowywać i 50, a nawet i 100 lat po takim pożarze. A więc diabeł dobrze wie, jakie skutki potrafi wywołać nasz język i nasze słowa. Dlatego też zdaje sobie sprawę, że gdy uda mu się opanować nasze serca, wtedy może wzniecić pożar od prawa do lewa. Pożar, nad którym tak naprawdę nikt już nie jest w stanie zapanować z ludzi. I my dobrze, drodzy, znamy te słowa Pana Jezusa, który powiedział, że złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. A w liście do Efezjan czytamy, że przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. W Ewangelii Jana zaś Jezus w 8 rozdziale powiada: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A więc kiedy nasz język jest rozpalony przez piekło, to znaczy, że daliśmy się gdzieś zwieść. Pobłądziliśmy, uwierzyliśmy w kłamstwo, a tym samym rozpaliliśmy wielki ogień wokół siebie. W liście do Hebrajczyków czytamy, że bacząc, ażeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś korzeń gorzkości rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Drodzy, życie z dala od Bożej łaski to życie bez przebaczenia. I drodzy, myślę, że każdy z nas wie, jak trudno jest komuś wybaczyć, kto nas mocno zranił, prawda? Ale przecież każdy z nas na jakimś etapie swojego życia sam będzie kiedyś potrzebował przebaczenia. Po drugie, nasz język, nasze słowa są krnąbrne, a więc nieposłuszne ani Bogu, ani Jego Słowu. Można by to ująć inaczej. Kiedy już się człowiek nakręci, to czasami nie da się go już zatrzymać, dopóki się nie zmęczy, prawda? I czasami nasze słowa, kiedy już puści wszystko, to wypływają z nas jak wody wodospadu. Bez żadnych hamulców idzie jeden wielki potok. Ciekawe, że ta woda wcale nie niesie ze sobą życia. To jest taki ściek, który niesie choroby i śmierć. I myślę, że nikt z nas, mając do wyboru czystą wodę z kranu, a wodę z szamba, nie wybrałby tej drugiej. Ale kiedy nie potrafimy zapanować nad sobą, nad swoimi myślami i emocjami, kiedy damy się zwieść temu, co mówi diabeł, wtedy zaczynamy wszystkich obdarowywać taką szklanką wody z szamba, mówiąc: pij. Po trzecie, nasz język i nasze słowa są także jak śmiercionośny jad. My wiemy, że jad żmii, skorpiona czy niektórych pająków potrafi zabić człowieka. Niektóre zwierzęta, kiedy wpuszczą jad, to ten jad zabija w ciągu 30 minut, ale czasami zabija tygodniami. Powoli, powoli i powoli. I drodzy, jak długo człowiek potrafi nosić w pamięci słowa innych ludzi? Długo? Długo. Czasami latami pamiętamy to, co zostało powiedziane o nas, co nas dotknęło do żywego. I można powiedzieć, że te słowa są jak taki jad. Powoli, powoli zabijają w nas współczucie, miłość i relacje. Kiedyś Charles Spurgeon powiedział, że języki niektórych ludzi kąsają dotkliwiej niż zęby. Ponieważ jak ci ktoś ugryzie, poboli i przejdzie, ale słowa potrafią zostać z nami na lata. Drodzy, kiedy przypatrzymy się współczesnej polityce, to widzimy, że jedno słowo, jedno zdanie, jedno od tak rzucone podejrzenie potrafi zniszczyć życie i karierę niejednego człowieka. I w komentarzu Williama McDonalda znalazłem taką ciekawą rzecz, którą chciałbym wam przytoczyć. Ten, kto krytykuje innych, rani samego siebie. Obrzucając błotem innych, nie można uniknąć ubrudzenia swoich rąk i serca. Jak często uczestniczenie w tego typu praktykach sprawia, że powracamy z poczuciem zbezczeszczenia siebie samych, chociaż nie było to w ogóle naszym zamiarem. W naszej próżności mniemaliśmy, że rzucając błotem na innych, uda nam się przekonać niektórych o tym, jak bardzo jesteśmy czyści. Wystarczająco niemądrzy byliśmy, by uważać, że możemy wywyższać siebie przez poniżanie innych. Byliśmy wystarczająco ślepi, by wyobrażać sobie, że przed podłożenie dynamitu pod dom naszego sąsiada, naszego bliźniego, wzmocnimy fundamenty własnego. Nigdy jednak tak nie będzie. W naszych wysiłkach zranienia innych możemy odnieść sukces, ale nie bez ceny zadania sobie jeszcze głębszych ran. Po czwarte, nasz język i nasze słowa potrafią zarówno nieść błogosławieństwo, jak czytamy to w przypowieściach Salomona, raduje to człowieka, gdy umie dać odpowiedź, jakże dobre jest słowo we właściwym czasie, lub jak czytamy w innym miejscu, słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnej czaszy. Ale nasz język także potrafi nieść przekleństwo. Ty się do niczego nie nadajesz, ty głupcze, ty nieudaczniku. I naszą zdolnością jako ludzi jest to, że potrafimy z jednych ust zarówno błogosławić, jak i przeklinać. To tak jakby z naszych kranów jednocześnie mogła płynąć woda czysta i brudna. A jednak Bóg mówi przez Jakuba, tak, bracia moi, być nie powinno. Ale drodzy, wcale to nie jest takie łatwe i proste, aby trzymać nasz język na wodzy, ponieważ każdy z nas ma z nim większy lub mniejszy problem. Natomiast Jakub daje w tym trzecim rozdziale takie trzy obrazy, pokazujące, że jeżeli uda nam się go opanować, będziemy w stanie zapanować nad naszym życiem. I mówi tak, że małe wędzidło jest w stanie ujarzmić dużego konia. Duży statek jest sterowany małym sterem. A dzikie i niebezpieczne zwierzęta ludzie nie tylko potrafią ujarzmić, okiełznać, ale kiedy pójdziecie do cyrku, także potrafimy nauczyć je różnych sztuczek. Więc jak zacząć, drodzy, opanowywać nasz język? I chciałbym przedstawić kilka rad z przypowieści Salomona. Po pierwsze, zastanów się, zanim zaczniesz mówić. I Salomon powiada, śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto w nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owoców. A dalej czytamy, że serce mędrca udziela mądrości jego ustom i pomnaża jego zdolność przekonywania. Po drugie, powinniśmy nauczyć się słuchać innych ludzi. Myślę, że każdy z nas z doświadczenia wie, że kiedy ktoś do nas coś mówi, to już najchętniej byśmy mu przerwali i powiedzieli, co my na ten temat myślimy. A Słowo Boże powiada, kto odpowiada za nim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. I kiedy już ktoś skończy mówić, a my byśmy już chcieli odpowiedzieć, to Salomon powiada, serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. A więc kiedy czujemy, że jeszcze nasze emocje nie opadły, warto się zastanowić, czy w ogóle powinniśmy cokolwiek powiedzieć, czy nie przeczekać. Dlatego czytamy u Salomona, że w cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Myślę, że pamiętamy tą historię Pana Jezusa, kiedy przyprowadzono do Niego kobietę przełapaną na cudzołóstwie. Pamiętacie, postawili ją pośrodku. Jak czytamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale i rzekli do Niego, Nauczycielu, oto tę kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus schyliwszy się pisał palcem po ziemi. I tam jest taka wzmianka, a gdy nie przestawali pytać, a więc stali nad Nim i żądali, masz się wypowiedzieć. Jezus podniósł swoje oczy i rzekł, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I znów schyliwszy się pisał po ziemi. Jezus dał sobie czas, aby znaleźć taką odpowiedź od Ojca, która rozwiąże problem. No dobrze, ale w końcu trzeba się, drodzy, odezwać, prawda? I Salomon też nam daje kilka rad, jak już mamy otworzyć nasze usta. Po pierwsze, kto mówi prawdę, wypowiada to, co słuszne, lecz świadek fałszywy kłamie. Jeśli już mamy cokolwiek powiedzieć, niech będzie to zgodne z prawdą. Mówmy prawdę. Po drugie, Salomon powiada, kto oszczędza swych słów, jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy zamyka usta. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. A więc kiedy już nawet mamy coś odpowiedzieć, to niech nie będzie to dużo słów. Ale zastanówmy się, jakie słowa będą odpowiednie. Salomon dalej powiada, łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowa wywołują zwadę. Jakże czasami ciężko jest nam udzielić spokojnej i łagodnej odpowiedzi, kiedy w nas się wszystko gotuje. Natomiast Jakub uczynił pewną rzecz w naszym tekście, powiadając, nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Tak jakby mówiąc, ty nie rozmawiasz tylko z człowiekiem, ale rozmawiasz z kimś, kogo stworzył Bóg. I choćby dlatego temu człowiekowi należy się szacunek. Ale Salomon dodaje coś jeszcze, że słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnej czaszy. Właściwy czas. Czasami potrzebujemy czasu, chwili, aby ochłonąć, przemyśleć i dopiero wtedy usiąść i porozmawiać. Natomiast to już jest jakby etap końcowy. A mówiliśmy o tym, że problemy języka zaczynają się w naszej głowie i w naszym sercu. Więc co zrobić, aby opanować nasz umysł i nasze serca, aby potem mieć mniejsze albo w ogóle nie mieć problemu z naszym językiem? Po pierwsze, warto sobie zadać pytanie, czym się karmimy na co dzień? Czy rzeczywiście dbamy o społeczność z Bogiem, czy mamy społeczność telewizorem, komputerem, czy czymkolwiek innym? Ponieważ to, czym napełniamy nasz umysł, to potem rodzi owoce w postaci naszych emocji i słów. Po drugie, ważne jest też to, z kim przystajemy. Jest takie to polskie przysłowie, kto z kim przystaje, takim się staje. A Salomon powiada, że lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. Drodzy, potrzebujemy przyjaciół, ale nie takich, którzy będą nam wiecznie sklejać albo mówić to, co chcemy usłyszeć. Ale ludzie, którzy powiedzą nam prawdę. Prawdę, która wynika też ze Słowa Bożego, jak Bóg na to wszystko patrzy. Po trzecie, czy pielęgnujemy wyznawanie naszych grzechów? Drodzy, tak łatwo jest dostrzec grzechy tak innych. Jak mówił Pan Jezus w kazaniu na górze, czemu widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w swoim nie dostrzegasz? Jakże trudno wyznaje się swoje grzechy. Jakże trudno przyznawać się do tego, że się źle zrobiło. A jednak Słowo Boże zachęca nas do tego. W pierwszym liście Jana czytamy, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A więc brak pielęgnowania, wyznawania swoich grzechów powoduje, że wzrasta w nas nieprawość. I ostatnia rzecz. Czy staram się przebaczać? Tak jak już dzisiaj czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Drodzy, gdzie nie ma przebaczenia, tam nie ma też nadziei. A gdzie nie ma nadziei, tam nie ma nowego początku. Tam nie ma kolejnej szansy. I to nie jest proste. Jeśli chodzi o ten test, nie zdałem go. Nie wiem jak u was. Ale ja na tym teście dzisiejszym poległem. Chciałbym, żebyśmy